Moi drodzy, 1 stycznia miałem przywilej, to był dzień Nowego Roku, aby zwiastować na tym Słowo Boże, którego tematem było powołanie i posłuszeństwo Abrahama. Ta pierwsza część tego rozdziału. I chciałbym do niej wrócić, dlatego że nie było nas wtedy zbyt wielu, może nie wiem, około 30 osób, może niewiele ponad 30 osób, a myślę, że warto przypomnieć sobie niektóre ważne rzeczy, o których żeśmy mówili. Dzisiaj też. Ale chciałbym też, abyśmy poszerzyli dzisiaj o kolejne dwa wydarzenia ten temat Abrahama, opisane w tym rozdziale, a mianowicie jego upadek w grzech i ponowne wstąpienie na drogę wiary. Wiemy, kochani, z tego tekstu, że Pan Bóg powołał Abrahama z ziemi swoich ojców, aby poszedł do miejsca, które mu wskaże. I tam rozpoczął nowe życie. I Abraham niezwłocznie wyrusza w drogę, nie wiedząc, co go tam czeka. Słyszy tylko Boży głos i Boży rozkaz. Wyjdź. I wypełniając Bożą wolę, czyni to, nie mając nic oprócz Bożych obietnic, które otrzymuje na drogę. Wiersz 2 i 3 mówi o tych obietnicach. Uczynię z Ciebie naród wielki, będę Ci błogosławił, uczynię Cię sławnym i Twoje imię. Ci, którzy będą Ciebie błogosławić, będą błogosławieni, ale którzy będą Ciebie przeklinać, będą przeklinani. Abraham wyrusza w drogę. To, co tutaj porusza, to wielka wiara tego człowieka, o którym Pan Bóg wydaje później wspaniałe świadectwo. I czytamy o tym w liście Jakuba 2:23, gdzie jest powiedziane: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwał zostany przyjacielem Boga. Któż z nas nie chciałby dzisiaj otrzymać takiego tytułu, być przyjacielem Boga? To wielka rzecz, być przyjacielem Boga, przyjacielem Najwyższego, jakby niektórzy powiedzieli. Nic lepszego nie może się człowiekowi przytrafić. Ale któż z nas dzisiaj byłby gotowy na taki krok, jaki wykonał Abraham? Że słyszymy Boży głos i rozkaz, wyjdź od rodziny swojej i z domu ojca swego. Zostaw wszystko i idź tam, gdzie ja Ci wskażę właściwą drogę i właściwe miejsce. Któż z nas byłby dzisiaj gotowy na Boże wezwanie? Czy nie mielibyśmy pytań? Panie, dokąd idę? Co mnie tam czeka? Co tam będę robił? Co to jest za miejsce? Myślę, że ja bym miał pytania. I wielu z nas. Ale Abraham był gotowy pójść na to miejsce. Na miejsce, którego nawet nie znał. Nawet nie wiedział, dokąd idzie. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, ten znany nam rozdział, który mówi o bohaterach wiary, w 8 wierszu czytamy: przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc nawet, dokąd idzie. Kiedy gdzieś idziemy, to zwykle wiemy, gdzie idziemy, prawda? Ale jak człowiek nie wie, dokąd idzie, to po prostu nie wie, czy ma wyjść. Dlatego Abraham jest nazwany bohaterem wiary, bo podjął bohaterską decyzję. Stało się to przez wiarę, którą Pan Bóg w nim wzbudził i przez lata bardzo powoli kształtował. Wiara i zaufanie to nie jest coś, co posiadamy, z czym się rodzimy. Wiara i zaufanie to jest coś, co Pan Bóg kształtuje w nas latami, a czasem nawet przez całe życie nasze. Warto sobie to zapamiętać. Musimy być też gotowi na podejmowanie ryzyka i ponoszenie konsekwencji słuchania Boga. To znaczy, że może nam się coś nie podobać. Możemy czegoś nie rozumieć. Tego, czego Bóg od nas żąda w danym momencie. Ale później Pan Bóg nam to wyjawi i zobaczymy, że to, czego od nas wymagał i czego nie, do czego nie mieliśmy przekonania, było konieczne i jest dla nas dobre. A nie tylko dla nas, i dla naszych dzieci, i dla naszych bliskich. Przypomnijcie sobie przykład patriarchy Józefa, kiedy ujawnił się swoim braciom, że jest ich bratem, to powiedział: wy uknuliście zło, ale Pan Bóg zło w dobro obrócił. Pamiętamy tą historię. Ile ten człowiek musiał przejść, ile musiał wycierpieć. Ale ostateczny cel został osiągnięty. Bóg zażądał od Abrahama, żeby wyszedł, bo on i jego rodzina byli bałwochwalcami. Wiedli bałwochwalcze i odstępcze życie, w którym nie było miejsca dla żywego Boga. Dlatego musiał go wyprowadzić, aby uczynić go swoim sługą. Inaczej było to niemożliwe. Takie samo żądanie Pan Bóg kieruje dzisiaj do każdego człowieka, którego powołuje do nowego życia. Musi nas wyprowadzić, musi nas oddzielić dla siebie. Musimy porzucić swoje bałwany, które nas otaczają z każdej strony dzisiaj. Opuścić rzeczy, do których jesteśmy bardzo przywiązani i zmienić swoje upodobania. Tak się musiało stać z Abrahamem i tak musi się stać z każdym człowiekiem, którego Pan Bóg powołuje, który wchodzi na nową drogę życia, na drogę zbawienia. Porzucić wszystko i zostawić. Apostoł Paweł ujmuje to w jednym wierszu, właściwie w dwóch. List do Efezjan, 4 rozdział. 22 wiersz mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Mamy zdjąć stare szaty. Szaty naszego starego życia i przywdziać nowe szaty, aby stać się nowym człowiekiem. Inaczej nie można przybliżyć się do Boga. W 4 wierszu widzimy, że Abraham wybrał się w tą drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł. Wychodzi posłusznie, wykonując rozkaz pański, zabiera swoją żonę Sarę, całą swoją służbę, cały dobytek, którego się dorobili, oraz Lota, bratanka, z którym notabene będzie miał sporo kłopotów, będzie dla niego balastem. I wyrusza do ziemi kananejskiej, do miejsca Sychem. To było wielkie wyzwanie. Przypomnę tylko, że Abraham odbył 2 wielkie podróże. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 3 wiersz mówią, że Pan Bóg pierwszy raz ukazał się Abrahamowi już w Ur Chaldejskim, w miejscu, gdzie się urodził, gdzie się wychowywał, gdzie dorastał, w Mezopotamii. Może to był jakiś impuls dla jego ojca Teracha, o tym czytamy w 11 rozdziale, 31 wiersz, że Terach postanowił zabrać Abrahama i swoją rodzinę i wyszli do Haranu. Wiecie, to jest 1000 kilometrów. To jest naprawdę szmat drogi. A teraz Pan Bóg mówi po śmierci ojca Teracha, mówi do niego kolejny raz: wyjdź i idź do Sychem. Z Haranu do Sychem jest 650 kilometrów. A więc 1650 kilometrów Abraham wraz ze swoją rodziną, z całym dobytkiem, jaki miał, i ze swoją służbą musiał pokonać. A to nie były czasy jak dzisiaj, że siadamy w jakiś środek lokomocji, czy samolot i przemieszczamy się taką odległość. Ale trudy pustynnego piachu, spiekota pustynnego słońca towarzyszyła tej podróży, bo te tereny to jest dzisiejszy Irak, a wiemy, jak tam jest. To nie jest łatwy teren do życia. Ale Abraham ponosi ten trud i na pewno nie było łatwo, ale dokonał tego, tym samym potwierdzając swoją wiarę i zaufanie Bożym obietnicom. Koszt był wysoki, ale kochani, musimy ponosić koszty. Musimy ponosić koszty zaufania i miłości, jaką mamy do Boga. Dlatego, że zaufanie i miłość nie liczą kosztów. Bo licząc koszty naszej wiary, niewiele osiągniemy. One zawsze będą wysokie i będą nas przerastały. Zaufanie, miłość, wiara w Boga nie liczą kosztów. Nie dziwmy się, jeżeli czasem ktoś z nas musi je ponosić. W siódmym wierszu czytamy, że Abraham, szósty wiersz mówi, że Abraham przychodzi do Sychem, do tej ziemi, którą Pan Bóg mu wskazał. I Bóg ukazuje się Abrahamowi w tej ziemi. Kolejny raz mu się objawia i potwierdza, że obejmiesz w posiadanie ty i twoje potomstwo tę ziemię. Abraham jest ojcem wiary dla swojego narodu. Abram, tutaj czytamy, jest imię Abram. Ja mówię Abraham, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale Bóg najpierw zwracał się Abram. Abram z oryginału, z hebrajskiego, znaczy ojciec wywyższony, ojciec wzniosły. Ale Pan Bóg zmienia jego imię. Czytamy o tym w 17 rozdziale, 5 wierszu tej samej księgi, kiedy zawiera z nim przymierze i mówi: od dzisiaj będziesz się nazywał nie Abram, ale Abraham, co znaczy ojciec mnóstwa, ojciec narodów. I Abraham od tego momentu rozpoczyna w Kanie bogate życie wiary, któremu towarzyszą dwa ważne elementy, na które chciałbym zwrócić uwagę i o których tu czytamy. Pierwszy to jest ołtarz, symbol oddawania czci i pielęgnowania społeczności z Bogiem. Drugi to namiot, symbol bycia obcym przybyszem na danym terenie. Kochani, czy w naszym życiu jest ołtarz? Czy pielęgnujemy nasz ołtarz? Co znaczy inaczej naszą społeczność z Bogiem? Naszą osobistą relację z Panem Bogiem? Naszą rodzinną społeczność z Bogiem? Czy poświęcamy czas na czytanie Bożego Słowa i modlitwę? Na naszą wspólnotę, może z braćmi, siostrami, w domu, czy w zborze, na nabożeństwach. Czy to jest dla nas ważny czas? Niektórzy mówią, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Czy budowanie ołtarzu z Bogiem w naszym osobistym życiu to jest rzecz ważniejsza czy ważna? Uważam, że powinna być ważniejsza od ważnych. A tak naprawdę jest dla nas najważniejsza. Nie zaniedbujmy społeczności z Panem. Abraham to czynił. Przez cały czas to widzimy. Druga rzecz, namiot. Symbol bycia obcym, przybyszem na danym terenie. Jesteśmy tutaj na tej ziemi obcymi. Jesteśmy tutaj przybyszami, przechodniami, pielgrzymami. Słyszeliśmy w tym wierszu. Pielgrzymujemy w naszym życiu. A pielgrzym nie ma swojego miejsca. To nie jest nasza ojczyzna. Apostoł Paweł w liście do Filipian 3:20 mówi, że nasza ojczyzna jest zaś gdzie? W niebie. Skąd też Pana i Zbawiciela oczekujemy, Jezusa Chrystusa. Tam jest nasza ojczyzna. Tu nie ma naszej ojczyzny. Dlatego w liście do Kolosan apostoł Paweł powtarza: tego, co w górze szukajcie, nie tego, co na ziemi. To, co w górze, o to, co w górze zabiegajcie, nie o to, co na ziemi. To, co w górze, jest dla nas najważniejsze. Ale jakoś tak bardzo rzadko w swoim życiu patrzymy w górę. i myślimy o tym, co w górze. Bardziej przyciągają nas te ziemskie sprawy. Czytamy, że Abraham przebywał w Negebie do czasu, kiedy nastał głód w tym kraju. Ale w 10 wierszu czytamy, że kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu. Wraz z głodem nadszedł czas próby dla Abrahama i jego wiary. Gdyż w jego sercu zakiełkowała myśl, pójdę do Egiptu szukać pomocy. Wydawałoby się, że strach przed głodem i troska o bliskich dopomaga mu w podjęciu tej decyzji, ale czy to była właściwa decyzja? Ta wędrówka do Egiptu. Myślę, że to nie była właściwa decyzja, że Abraham nie wytrzymał próby, jaka na niego przyszła. Przecież był tak blisko swojego Boga, rozmawiał z Nim, szedł zgodnie z Jego rozkazami, słuchał Jego głosu, a teraz zapomniał zapytać, co ma zrobić. Nie poczekał na Bożą wskazówkę, nie pyta Boga, ale bierze sprawy w swoje ręce i idzie do ciemnego świata szukać ratunku. Bo Egipt znaczy ciemny, Egipt zawsze symbolizuje nam ciemny świat. Ciemny, czarny. I idzie do tego świata szukać pomocy. Ale kochani, w tym świecie nikt nie znajdzie ratunku. Możemy znaleźć tylko więcej kłopotów, więcej dylematów i więcej nieszczęść. Ratunku nie znajdziemy, dlatego że ratunek nasz jest w Bogu. Ale Abraham o tym zapomniał. Czy w naszym życiu często nie pojawia się podobny problem, że zamiast modlić się do Boga, aby Go zapytać, jaką podjąć decyzję dotyczącą tej czy innej sprawy w naszym życiu, w naszej rodzinie, czy nawet w naszym zborze, to my bierzemy sprawy w swoje ręce i podejmujemy decyzję, jakbyśmy wiedzieli lepiej od Pana Boga. A czy wiemy lepiej cośkolwiek od Pana Boga? Nie. On wie wszystko najlepiej. A potem dziwimy się, że musimy ponosić konsekwencje tych decyzji, bo dzieje się coś, co nam się nie podoba albo z czym się nie zgadzamy. A pytaliśmy Pana Boga, czy to będzie dla nas słuszne, czy to będzie dla nas właściwe, co zamierzamy zrobić? Czy taka jest Jego wola? Pytaliśmy, kiedy bywamy niezadowoleni? Myślę, że z tym mamy problem i zaczynam od siebie. Bierzemy sprawy w swoje ręce, bo tak jest najlepiej. Jesteśmy porywczy w naszej cielesnej naturze i lubimy wziąć coś w swoje ręce. I nie dlatego nawet, że myślimy, że Pan Bóg, że my wiemy lepiej, że Pan Bóg po prostu nie jest w stanie nam pomóc, ale dlatego, że często tak szybko to czynimy, bez namysłu. Abraham również chyba bez namysłu postąpił i podjął decyzję, że idę szukać ratunku do Egiptu. Nie zaufał Panu Bogu. Konsekwencją decyzji pójścia do Egiptu jest kolejna zła decyzja, jaką podejmie Abraham. I o tym czytamy 11 do 13 wiersza. A gdy się zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj, wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Zobaczcie. Podjął złą decyzję. I ta decyzja doprowadziła go do tego, że musiał skłamać, bo przyszedł strach i obawa o swoje życie. W tamtych czasach, w tamtych zwyczajach było tak, że jeżeli jakiemuś władcy spodobała się czyjaś żona, to unicestwiał współtowarzysza jej życia, czyli męża, i zabierał ją do pałacu. I Abraham o tym wiedział, że to może go spotkać. Przewidywał. Wiedział też, jaką ma potworną potwornie wspaniałą urodę, bo Sara była niezwykłej piękności, czytamy w Biblii, a więc była naprawdę piękną kobietą, skoro Bóg tak mówi o niej. I w życiu Abrahama nagle pojawia się nie tylko nieposłuszeństwo i brak wiary wobec Boga, ale dopuszcza się on grzechu kłamstwa. Z pozoru taki niewinny grzech, który zawsze jest gotowy towarzyszyć każdemu człowiekowi. Wiecie, kiedy na początku Biblii, w 4 rozdziale bodajże, 7 wiersz jest powiedziane, że u drzwi ludzkiego serca czyha grzech, to właśnie jest mowa o kłamstwie, bo tym kłamstwem posłużył się szatan w stosunku do Ewy. Kłamstwo jest takie z pozoru niewinne i każdy człowiek temu grzechowi bardzo szybko jest w stanie ulec. Także Abraham. Apostoł Paweł wyjaśnia nam to w liście do Rzymian, 3 rozdział, 4 wiersz, kiedy mówi, każdy człowiek jest kłamcą. Dokładnie jest powiedziane, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. W 10 wierszu tego samego rozdziału mówi, nie masz ani jednego sprawiedliwego, bo wszyscy zgrzeszyli. Ktoś kiedyś do mnie powiedział tak, jeśli Abraham był tak wielkim Bożym mężem i zdarzyło mu się skłamać, to cóż takiego, jak mnie się zdarzy skłamać? My nie możemy posługiwać się grzechem kłamstwa, ani żadnym innym grzechem. My musimy stronić od grzechu. Wszyscy zgrzeszyli. Jeśli wszyscy, to wśród nas również nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Każdy z nas uległ temu grzechowi, bo tak mówi Boże Słowo. Ale apostoł Paweł napomina nas. W liście do Kolosan, 3 rozdział, 9 wiersz mówi, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że nie możemy okłamać Pana Boga. Ale jeśli nawet byśmy się chcieli tego grzechu dopuścić, to nikt z nas nie będzie o tym wiedział, tylko dana osoba. Ale jest powiedziane, nie okłamujcie siebie nawzajem. Nie możemy się okłamywać. Bo jeżeli okłamujemy siebie nawzajem, to znaczy, że nie zwykliśmy z siebie starego człowieka. Że nadal chodzimy w starych szatach. Że nasze życie nie uległo zmianie. Stary człowiek musi być unicestwiony. Gdyż jesteśmy już nowymi ludźmi, w nowych szatach, przyobleczonymi w nowego człowieka. A jak czytaliśmy w liście do Efezjan, człowieka, który już teraz służy Bogu, nie grzechowi, ale Bogu żywemu i prawdziwemu. Każde kłamstwo jest ohydnym grzechem, małe czy duże, lepsze czy gorsze. Niepowiedzenie całej prawdy czy półprawdy, to jest całe kłamstwo półprawdy. Niektórzy mówią, a półprawdy to już jestem usprawiedliwiony. Nieprawda. Półprawdy jest całym kłamstwem. Pamiętajmy, albo prawda, albo kłamstwo. Niczego nie ma po środku. Abraham dopuścił się kłamstwa. Mało tego, przez trwanie w tym grzechu Abraham dojrzał jeszcze korzyści materialne, które będzie mógł wyciągnąć z tej sytuacji, co już zupełnie jest niepojęte. Czując zagrożenie swojego życia, myśli o korzyściach, jakie może dla siebie uzyskać. Zobaczcie, jaki jest człowiek, jaka jest jego natura. Ciągła chęć posiadania, pomnażania, gromadzenia bogactw. Nawet w obliczu zagrożenia, bo przecież w takim się znalazł. Zabrnął już tak daleko w grzech. I nie wyciąga z tego wniosków. Ten grzech wciąga go jeszcze bardziej. Tak, że potem nie będzie wiedział, jak z tego wybrnąć. Dlatego, że Słowo Boże mówi, grzech rodzi grzech. Grzech zaślepia umysł i serce człowieka. Czy grzech kłamstwa, czy każdy inny grzech działa w ten sam sposób. Zaślepi człowieka i człowiek nie widzi swoich błędów. Taki jest grzech. Dlatego nie możemy iść na kompromis z grzechem. Ale czy czasami w naszym życiu nie bywa tak, że jeśli ulegniemy pokusie tego grzechu, to tak się zaplątamy, że nie wiemy, jak wyjść z danej sytuacji z twarzą. I wiecie, co nam wtedy pozostaje, kiedy prawda wyjdzie na jaw, a prawda zawsze zwycięży. Pamiętajcie, że prawda zawsze zwycięży i zawsze się obroni. Wiecie, co nam wtedy pozostaje? Wielki wstyd. Wstydzimy się tego, że tak postąpiliśmy. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył w życiu. Ja doświadczyłem. To nie jest dobre uczucie. To nie jest coś, co dobrze znosimy, co dobrze przechodzimy. Dlatego strońmy od takich sytuacji. Myślę, że podobnie było z Abrahamem w jego życiu. On na pewno poczuł przed Bogiem wielki wstyd, że tak się zachował. Kochani, co by było, gdyby nie Boża miłość i Boża wierność danej obietnicy Abrahamowi, o której czytamy w wierszu 2 i 3? Co by było z Abrahamem? Nie wiem, czy Abraham się zorientował, wiecie, że Pan Bóg ujął się za nim, jak czytamy, dotykając Faraona ciężkimi plagami w 17 wierszu. Ciężkimi plagami z powodu jego żony. Pan Bóg ujął się za nim. Nie wiem, czy on się zorientował, ale jestem przekonany, że przez usta Faraona Pan Bóg w 18 wierszu napomina go. Cóżeś mi to uczynił? Dlaczego odstąpiłeś ode mnie? Czemu jesteś bez wiary? Czemu kłamiesz? Czy dałem ci kiedykolwiek powody, żebyś tak postąpił? Zobaczcie, jak wielce wspaniałomyślny jest Pan Bóg wobec człowieka. Pan Bóg wyprowadza Abrahama z tej niebezpiecznej sytuacji z Egiptu wraz z żoną i wszystkim, co posiadał, i prowadzi go do miejsca, gdzie przebywał poprzednio. Czytamy o tym w 13 rozdziale, w tych 4 pierwszych wierszach. Jak niepojęta jest Boża miłość, która potrafi przebaczyć, która potrafi wyprowadzić człowieka z niedoli, która potrafi skierować człowieka na właściwą drogę i jeszcze obdarować bogactwami, bo tak w przypadku Abrahama się stało. Jak niepojęta jest Boża miłość, że i nam ofiarował Bóg Pana Jezusa Chrystusa, który przebaczył nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Tam przelał za nas swoją niewinną krew, chociaż zamiast Jego to my powinniśmy się tam znaleźć. Każdy z nas na to zasłużył przez grzech. Ale Bóg posłał swojego Syna, aby przelewał swoją krew za nas i aby przebaczył nam nasze grzechy. Jak wielka jest Jego miłość, że wprowadził nas na nową drogę życia i dał nam samego siebie, abyśmy w Nim żyli i chodzili każdego dnia. W Jezusie Chrystusie mamy chodzić każdego dnia i w Nim żyć. Obdarzył nas wszelkim bogactwem. Nie tym materialnym, ale duchowym. O tym myślę i o tym mówię. Wszelkim bogactwem swojej chwały oraz dał nam wszystkie skarby mądrości i poznania, które są w Nim ukryte dla nas. List do Kolosan, 2 rozdział, 2 i 3 wiersz o tym mówi. Apostoł Paweł o tym mówi. Wszelkie skarby mądrości i poznania. My wiemy, że początkiem mądrości człowieka jest co? Bojaźń. Czy mamy w sobie bojaźń Bożą? czy chcemy korzystać z Bożej mądrości, czy chcemy czerpać z tych skarbów, które są dla nas dostępne. Wiecie, to wszystko jest dostępne, tylko my po prostu albo nie chcemy, albo nie potrafimy tego wziąć. Jeśli nam czegoś brakuje w tym duchowym bogactwie, to z naszej winy, to nie jest Boża wina, to jest nasza wina. Pan Bóg nie był winien tego, że Abraham podjął taką decyzję. To była wina Abrahama, że nie zwrócił się do Pana Boga. I my również mamy zwracać się do Pana Boga i prosić o to wszystko. A on powiedział, kto prosi, to otrzymuje. I da każdemu, kto tylko tego zapragnie. Jak jest w naszym życiu? Każdy jest tego świadomy i może sobie odpowiedzieć. Czy prosi i otrzymuje, czy nie prosi i niczego nie ma. Trzeba tylko, kochani, zobaczyć swój grzech. Trzeba odwrócić się od niego i pokutować, aby wejść znów na drogę, którą nam Pan wytyczył, i dalej nią podążać. Ale trzeba zobaczyć swój grzech. Prorok Izajasz w swojej księdze pisze na ten temat takie słowa. Pierwszy rozdział, 18 i 19, 20 wiersz mówią tak. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeśli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Upór nie jest wskazany. Dlatego, że będziemy musieli ponieść konsekwencje naszego uporu wobec Boga. Abraham zrozumiał swój błąd i wyciągnął właściwe wnioski. I czytamy, że znowu rozmawiał ze swoim Bogiem. Wyruszył z Egiptu z żoną swoją i ze wszystkim, co do niego należało. I wędrował, zatrzymując się na postojach. Czytamy, do miejsca, gdzie przedtem zbudował Panu ołtarz, doszedł między Betel i Aj. I tam znowu wzywał imienia Pańskiego. Znowu był ze swoim Bogiem. Wrócił tam, skąd wyszedł, pod Boże rozkazy. Do ziemi, którą Pan Bóg mu wskazał. I chociaż był bogatym człowiekiem, jednak serce jego się nie otłuściło tym bogactwem. Nie zapomniał o swoim Bogu i nadal budował mu ołtarze. I oddał Bogu chwałę. Zobaczcie, jaki Pan Bóg jest miłosierny. Jak cudownie przebacza człowiekowi pokutującemu. Jak ważne jest, abyśmy w ferworze codziennego życia budowali naszą relację z Bogiem, który jest dla nas wszystkim. Kochani, Pan Bóg jest dla nas wszystkim. Psalmista Dawid w psalmie 27 mówi, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. A więc jest możliwe, że wszyscy na czele z ojcem i matką mogą człowieka opuścić, może się znaleźć w takiej sytuacji. Ale jest powiedziane, ale Pan Bóg mnie nigdy nie opuści i mnie zawsze przygarnie. A więc jest dla nas wszystkim, czy nie? Jest, bo kiedy już nikogo nie będziesz miał, to On się o ciebie zatroszczy. On o nas nie zapomni. Kochani, patrząc na te wydarzenia, o których dzisiaj mówiliśmy, początek drogi Abrahama, to może ktoś sobie pomyśleć, i taki człowiek ma być bohaterem wiary? Tyle grzechów i ma być bohaterem wiary? To moje grzechy, które ja uczyniłem, to ja jestem w tym świetle świętoszkiem. Ale patrząc na dalsze życie Abrahama, to co było później, kiedy przechodził Bożą szkołę, kiedy był poddawany wielu próbom, chociażby, jak wiemy z kart Bożego Słowa, ofiarowanie swojego syna na ołtarz. Można śmiało powiedzieć, że Abraham jest bohaterem wiary. Ale patrząc na całość życia Abrahama, możemy się odwołać do wiersza Bożego Słowa z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków, 7 wiersz, w którym czytamy: pamiętając nawodców waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Widzicie, co tu jest napisane? Rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Tu nie jest powiedziane początek życia, bo początki zawsze są trudne u każdego z nas. W każdej dziedzinie życia początki zawsze są trudne. Nie jest ważny początek, nie jest ważne, jak zaczynasz, ale jak kończy człowiek swoje życie. Naśladując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Zapamiętajmy to sobie. Zadbajmy o nasze życie. Nie zaniedbujmy naszego życia z Bogiem, bo przyjdzie ponieść nam konsekwencje i na pewno nie będziemy z tego zadowoleni. Na pewno będziemy mieli wyrzuty. Dlatego chciałbym zakończyć słowami innego wspaniałego Bożego męża, króla Dawida, który w psalmie 139 mówi takie słowa. 23, 24 wiersz. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Niechaj nam Pan Bóg w tym dopomoże, kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Amen.